naszym tekstem, pretekstem do dzisiejszego kazania z Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety 11 i 12. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za okres Adwentu, za ten czas oczekiwania, ale nie oczekiwania na Twoje pierwsze przyjście, lecz oczekiwania na Twoje kolejne przyjście, Panie. W tym czasie chcemy zwrócić nasze serca ku temu, co jeszcze nas czeka, ku temu, jak Ty, Panie, budujesz swoje królestwo, ku temu, Panie, jak Ty wyposażasz nas, abyśmy szli i byśmy byli wiernymi sługami Twymi, Panie, w tym świecie. Dziękujemy też, że możemy cieszyć się z Twojego pierwszego przyjścia, ze zbawienia, jakie nam dałeś poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Prosimy Cię, abyś dzisiaj pouczył nas przez Twoje słowo i przez Twego Ducha, Panie. Oddajemy się Tobie, oddajemy Tobie nasze serca, nasze uszy, prosząc, byś Ty, Panie, do nas przemawiał. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Dziwni bohaterowie. Dziwni bohaterowie. I już te dwa wersety, które przeczytałem, słuchajcie, dają smak tego, że z bardzo dziwnymi bohaterami mamy do czynienia. Zwróciliście uwagę? Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Wielki Zbawiciel, ten, który miał ich zbawić od ich nędzy, tak? Który miał zbawić ich od ich wrogów. A w drugim wersecie czytamy, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki. Jakiś paradoks, tak? Wielki Zbawiciel, a tu niemowlątko. Słuchajcie, Biblia pełna jest opowieści o dziwnych bohaterach. Biblia pełna jest opowieści o dziwnych bohaterach, którzy nie są bohaterami w klasycznym sensie. Tak, klasyczny sens bohaterów, nie wiem, ostatnio znowu leciał film Troja. Jak popatrzycie na Achillesa, to jest prawdziwy bohater, tak? Potrafi walczyć, potrafi zabić, jest sprawny, wysportowany, mężny, silny i tak dalej, nie? Biblia nie mówi za wiele o tego typu bohaterach, którzy byli przez całe życie wojownikami. Biblia raczej nam mówi właśnie o dziwnych bohaterach. Bohaterach takich, których byśmy się nie spodziewali, czy raczej takich, którzy byśmy się spodziewali w jakimś małym sensie, tak? W jakimś małym wymiarze, że ci ludzie będą bohaterami. I wiele z takich przykładów odnajdujemy w Księdze Sędziów. Księga Sędziów, która jest pełna różnych wojen, która jest pełna różnych walk, jednak mówi nam właśnie o tego typu bohaterach. Później pierwsza Samuela też mówi nam o podobnych bohaterach. Słuchajcie, kilka przykładów z Księgi Sędziów. Sędzia tak naprawdę w języku hebrajskim to jest ktoś, kto jest, można powiedzieć, nie tylko tym, który sądzi lud, bo tak sądzi lud w czasach pokoju, ale to jest też ktoś, kto potrafi wybawić jako lider, tak, jako przywódca. I ciekawe jest to, że pod koniec trzeciego rozdziału czytamy o jednym sędzim, któremu Biblia poświęca aż jeden werset, tak, aż jeden werset spośród 1300 stron Biblii jest poświęcony temu sędziemu. A po nim nastał Szamgar. Szamgar, imię sędziego, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Zabił, zobaczcie, zwykły człowiek, można powiedzieć, zwykły rolnik, który zabił ościeniem na woły. Co to jest oścień? Ktoś wie, co to jest oścień? To jest drewniany kij zakończony takim szpicem. To jest taki kij, który miał ponad 2,5 metra i jak się orało wołem tak pole, to tym kijem takim długim się poganiało tego woła, tak? I on wtedy szedł i można było to pole zaorać. Takim kijem, słuchajcie, to nie znaczy, że za jednym zamachem, za jedną walką pobił 600 Filistynów. To znaczy, że przez całe swoje życie właśnie pobił 600 Filistynów, wrogów Bożego ludu. Filistyni to byli ludzie, to można by było powiedzieć, to były pasożyty. To były pasożyty, które jak ludzie pracy sobie uzbierali coś, tak, sobie uzbierali własne pole, plony, przepraszam. Wtedy Filistyni najeżdżali i grabili, tak? Grabili to, co tamci wyprodukowali. Więc taki szamgar właśnie za pomocą zwykłego narzędzia, którym się posługiwał na co dzień, sprawił wybawienie Izraelowi, tak? Zwykły farmer, zwykły rolnik pokonał oddział żołnierzy. Zwykły bohater, tak? Zwykły, dziwny bohater. To nie był wojownik, to nie był Achilles. To był zwykły bohater. Trochę dalej w Księdze Sędziów, w 4 rozdziale, czytamy, że kiedy oddziały milicji z plemienia Naftalego i Zebulona walczyły z oddziałami piechoty Kanaanu i ciężką jazdą, czyli rydwanów, na przykład 4.13, zobaczcie, Sisera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie 900, żelazne wozy bojowe i całe swoje wojsko. Słuchajcie, czołgi wyjechały, w cudzysłowie czołgi, ale to była najcięższa broń tamtych czasów, rydwany. I zebrali się nad potok Kiszon. I nagle, co się dzieje? Sisera musi uciekać z pola bitwy, trafia do namiotu zwykłej kobiety, zwykłego bohatera, dziwnego bohatera. Ta kobieta go w pewien sposób wprowadza w ułudne poczucie bezpieczeństwa i później bierze zwykły przedmiot domowy. Zwykły przedmiot, jaki był w każdym namiocie wtedy, bo to były osady koczownicze, tak, oni razem z trzodami się przemieszczali swoimi, mieli namioty i ona przy tym swoim namiocie miała palik. Taki palik jak wiecie, drewniany kołek zastrugany, trochę taki jak się stosuje na wampiry. I ten kołek użyła po to, żeby zabić Syserę, tak? Przebiła mu czaszkę tym palikiem, aż ten palik się wbił w ziemię. Także zwykła bohaterka, tak? Zwykła bohaterka. To nie była wojowniczka, to nie była jakaś ksenna, tak? To nie była jakaś wojująca amazonka przez całe życie, ale to była po prostu zwykła kobieta, która załatwiła sprawę zwykłym narzędziem swojej codziennej pracy. Gdybyśmy czytali dalej Księgę Sędziów, widzielibyśmy inną kobietę, która pokonała okrutnego księcia o imieniu Abimelech, też narzędziem swojej pracy. Kamieniem, słuchajcie, kamienie takie do mielenia ziarna, tak, te górne kamienie, żeby wyrabiać mąkę, tak, były w każdym domu praktycznie, czy w jakimś każdym klanie. Ta kobieta była na wieżycy i ten kamień zrzuciła na głowę tego okrutnego księcia, który zamordował 70 swoich braci. I tym sposobem, słuchajcie, zabiła kolejnego wroga Bożego ludu za pomocą narzędzia do wyrobu mąki, tak? Narzędzia do wyrobu tych rzeczy, które codziennie, można powiedzieć, spożywali. Słuchajcie, bardzo dziwne bohaterki. Te obrazy są nawet, ja bym powiedział, humorystyczne. Humorystyczne. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, szczególnie w oryginale to widać, to można powiedzieć, że to jest satyra wojenna tak naprawdę. Myślę, że jak Izraelici czytali te opowieści, siedzieli gdzieś tam razem przy ogniu i się śmiali, tak? I się śmiali sobie. W ten sposób morale ich wzrastało, dodawali sobie otuchy, tak? Samson, kolejny zwykły bohater w tym opowiadaniu. Samson, wiemy, on, że był silnym sędzią, tak, że jego długie włosy oznaczały siłę ducha, one sprawiały tą moc. Ale czytamy w Księdze Sędziów 15:15, czym posłużył się Samson do zabicia Filistynów? Wziął szczękę osła. Słuchajcie, no tutaj już powinniśmy się uśmiechnąć. Wziął szczękę osła. Samo wyobrażenie szczęki osła, jak to, nie wiem, taki osioł, który musi wyglądać zabawnie, budzi uśmiech na twarzy. Tą szczęką pokonał Filistynów. Młody Dawid, słuchajcie, na długo zanim został królem Izraela, pokonał potężnego wojownika, pokonał takiego, można powiedzieć, Achillesa filistyńskiego za pomocą zwykłej procy, ale to proca to nie jest taka, jak my mamy na skoble, tylko pewnie taka okręcana, tak, która wyrzuca kamienie. I tym kamieniem uderzył Filistyna, tak, uderzył Goliata i ten padł martwy. Także zobaczcie, mamy do czynienia w tych wszystkich opowiadaniach z czym? Z rolniczymi narzędziami, z przyborami domowymi, z kamieniami ze strumienia, który wysychał pewnie w ciągu pory suchej. Słuchajcie, biblijni bohaterowie są zwykłymi rzemieślnikami. Są zwykłymi pasterzami. To nie są ludzie, którzy się całe życie szkolą do tego, by być wojskowym, tak? Na co dzień nie szukają zwady, na co dzień nie szukają wojny. Zobaczcie, ich bronią raczej jest co? Jest praca, produktywna praca, obowiązki domowe, rzemiosło. Wiecie, co jest ciekawe? Tak wcześniej jakby nie zwróciłem na to uwagi, ale w księdze Zachariasza, w proroctwie Zachariasza jest napisane w 2 rozdziale, werset 1-4. Potem podniosłem oczy i spojrzałem. A oto były cztery rogi. Cztery rogi u proroków ogólnie oznaczają królów, którzy dźgają, tak, Boży lud, którzy najczęściej ciemiężą i biją Boży lud. I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co one oznaczają. I odpowiedział mi, to są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Potem ukazał mi Pan czterech, i tutaj Biblia Warszawska niestety się troszkę myli, lepsze jest tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia. Potem ukazał mi Pan czterech rzemieślników. Potem ukazał mi Pan czterech rzemieślników. I zapytałem, jaką pracę mają wykonać. Odpowiedział, to są rogi, które rozproszyły Judę, tak że nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej, aby ją rozproszyć. Słuchajcie, zapowiedź ogólnie tego proroctwa jest taka, że rzemieślnicy pokonają królów. Rzemieślnicy pokonają królów. Pokonają wojujące rogi. Słuchajcie, Ewangelia w Nowym Testamencie, Ewangelia o Jezusie bardzo dobrze wpisuje się w ten długi wątek właśnie zwykłych bohaterów, dziwnych bohaterów tak naprawdę. Większość Żydów oczekiwało Achillesa. Większość Żydów tamtego czasu oczekiwała nadejścia potężnego wojownika, który rozgromi wrogów, który rozgromi Rzymia. Tak? Miał być potężny Mesjasz, król. Chodziło im właśnie o takiego mężnego wodza, walecznego generała, najlepiej wysoce urodzonego, który miałby rozgromić wrogie wojska. I zobaczcie, tutaj mamy właśnie ten paradoks, to zdziwienie. Tak jak czytałem w Ewangelii Łukasza, oto mamy niemowlę, oto mamy dziecię. Tak? Tutaj miał być wielki wojownik, a tutaj mamy dziecię, w dodatku nieurodzone gdzieś wysoko, w sensie warstw społecznych, ale mamy dziecię urodzone i położone w jakimś podłym żłobie, tak? W dodatku matkę posądzono o to, że się, za przeproszeniem, puszcza, że po prostu Jezus jest bękartem, tak? Też kolejne zdziwienie, nie? Gdzie jest ojciec Jezusa, tak? Jak to możliwe? My przed chwilą mówiliśmy, narodził się z Marii Dziewicy. Bardzo dziwne, nie? Dziwne wydarzenie miało miejsce. Do Jerozolimy wjechał na Oślęciu, nie na Rumaku, jak generałowie, ani nie na Rydwanie, jak królowie ówczesnych czasów. Uczniom w jaki sposób przewodził? Uczniom przewodził przez to, że im służył, tak? Jeśli ktoś chce być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkim. Słuchajcie, przez większość swojego życia, tak naprawdę przez 30 lat swojego życia, myślę, że Jezus nie był w Indiach wcześniej, raczej przez 30 lat z ojcem wytrwale pracował w drewnie. Był cieślą pracującym w drewnie. Pracował w drewnie, wytwarzał z drewna i to właśnie drewnem, kawałkiem drewna pokonał wrogów. Tak jak Samson wziął szczękę osła, tak jak Jael wzięła paligon namiotu, tak jak Szamgar wziął oścień na woły, tak Jezus wziął kawałek drewna na swoje barki i tym drewnem pokonał wrogów, tak? Dziwny bohater, słuchajcie, dziwny bohater, a można powiedzieć, że pokonał wszystkich wrogów, pokonał cały świat, pokonał szatana. Także można powiedzieć, że Ewangelia jest przykładem właśnie takiego dziwnego humoru na wzór właśnie Księgi Sędziów, można by powiedzieć. Zobaczcie, kiedy... I to trochę wyraża z tego Bożego humoru, o którym czytamy w psalmie drugim, tak? Kiedy królowie ziemscy i książęta zmawiają się słowem przeciwko Panu i przeciw Jego pomazańcowi, co on robi? Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan się z nich naigrawa. Tak, tak czytamy w psalmie w drugim, w wersecie 4. I w 1 Koryntian też Paweł nam pisze o tym, że Bóg zawstydził cały świat, Bóg ośmieszył cały świat krzyżem. Tak? Podczas gdy Żydzi się znaków, tak, domagają i tak dalej, poganie szukają czegoś innego, tak, jakiejś mądrości. Tutaj oto krzyż, tutaj oto krzyż. Także słuchajcie, dziwne, tak? Biblia jest opowieścią o dziwnych bohaterach i Ewangelia pokazuje, że zobaczcie, nie najszybszy, nie najdzielniejszy w sensie taktyki będzie miał panowanie nad ziemią. Lecz ten, kto, zobaczcie, w posłuszeństwie Bogu wiernie, wytrwale wykonuje swoje powołanie, swoje obowiązki. Szamgar nie był wojownikiem, on był pasterzem, on był oraczem pola. Jael była dzielną żoną, była kobietą zajmującą się swoimi obowiązkami. Także zobaczcie, historia o dziwnych bohaterach Biblii uczy, że nie najsilniejsi, ale ci, którzy wiernie kroczą za Bogiem, ci, którzy są wytrwali, oni odnoszą sukces, oni osiągają zwycięstwo, tak? To jest to, co już kilkakrotnie powtarzałem, to, co na Giele się padło w poprzednim roku, że ci, którzy potrafią się znowu podnieść, ci, którzy potrafią znowu wrócić, stanąć na ringu do walki, tak? To są zwycięzcy. Nie najsilniejsi, napakowani, nie Achillesi tego świata. Właśnie wytrwali i ci, którzy są właśnie wykonują swoją pracę i są produktywni, odnoszą zwycięstwo. Także prawdziwe królowanie oznacza stawanie się sługą innym. Żony, dzieci, braci w kościele i bliźnich. Prawdziwe królowanie opiera się na tym, że jesteśmy wierni w każdym kolejnym małym kroku do przodu. Tak się rozwija Królestwo Boże. Nie przez rewolucję, nie przez nagłe zmiany, ale krok po kroku, tak? Jeśli jesteśmy wierni w tych małych kroczkach, będziemy dostawali więcej i więcej, ale małymi krokami, tak? Tu nie chodzi o kolejną krwawą rewolucję, tu chodzi o przemianę, tak? Krok po kroku. Słuchajcie, kiedyś mam tutaj już pomału zmierzając ku końcowi. Chciałbym wam przypomnieć taki jeden wątek, o którym już kiedyś wspomniałem. Mówiłem w pewnym kazaniu, nie wiem, 2 lata temu, troszkę dłużej, o dwóch miastach, które znamy z Biblii. Jedno to jest miasto człowieka, drugie to jest miasto Boże. Henoch to jest miasto człowieka, to jest miasto założone przez Kaina. Zobaczcie, ono staje się miastem naraz. Ono się staje miastem nagle, bardzo szybko to miasto powstaje w Biblii. Zobaczcie, czwarty rozdział Biblii, już mamy miasto człowieka, który odszedł od Boga, tak? Człowieka, można powiedzieć, który porzucił Boga, zapomniał o Bogu. To miasto się rozwija bardzo szybko. To miasto wzrasta kulturowo bardzo szybko. Tam czytamy właśnie przy okazji rozwoju Kainitów, że tam jako pierwsi właśnie tamci ludzie, niewierzący ludzie, można powiedzieć, byli mistrzami w metalurgii, byli mistrzami w muzyce. Tamci ludzie się pierwsi się rozwinęli kulturowo w tym kierunku. Dlaczego? No przede wszystkim tak, bo byli silni, byli zaradni, byli szybcy, potrafili podjąć ryzyko, może czasami głupie, ale jednak ryzykanci, panowali nad innymi, tak? Zniewalali innych, by pracowali dla nich. Nie odpoczywali jednego dnia w tygodniu, tak jak my, chrześcijanie, odpoczywamy w niedzielę. Nie pożytkowali swojej energii na walkę z grzechem w swoim życiu. Dlatego właśnie, ze względu na swój spryt, siłę i tak dalej, doszli do pewnych rzeczy pierwsi. Pierwsi potrafili ujarzmić te różne dziedziny życia, czy to metalurgię, czy muzykę, tak? Pierwsi stali się ekspertami w tych dziedzinach. Pierwsi zaczęli przodować w technice. Doszli do chwały od razu. I my oczywiście nieraz im zazdrościmy. O, ilu z nas z facetów chciałoby być jak Joe Satriani, tak? Grający na gitarze. Tutaj tłumy by piszczały przed nami. Tutaj by się nam kłaniali jak Bogom, tak? Chcielibyśmy takiej czasami chwały, tak? Tylko, że to jest chwała nietrwała, jak mówi Biblia. W Biblii w mieście Bożym wszystko się toczy o wiele wolniej. W mieście Bożym się toczy wszystko o wiele wolniej i zaczyna się stopniowo, właśnie krok po kroku. Zaczyna się skąd? Kiedy się pojawia miasto w Biblii? Pierwsze miasto ludzi wierzących. No dopiero po wejściu do ziemi, tak? Do ziemi obiecanej. Zobaczcie, najpierw się zaczyna wszystko od ogrodu. Kindergarten. Przedszkole. Najpierw w przedszkole. Później etap wyzwolonego uprawiania ziemi. Później dopiero stadium miasta. Także zobaczcie, u Kainitów miasto przychodzi nagle. Chwała w Królestwie Bożym przychodzi wolniej. Między powołaniem Abrahama a zajęciem ziemi upływa ile? 430 lat? Między zajęciem ziemi a ustanowieniem Jerozolimy jako miasta Boga mija kolejne 443 lata. Słuchajcie, prawie 900 lat lud Boży musiał czekać na swoje miasto, miasto chwały. Wtedy dopiero się pojawia ta chwała miasta. Czy jesteśmy wobec tego w gorszym położeniu jako ludzie wierzący? Jak myślicie? No Księga Przypowieści albo Księga Powtórzonego Prawa mówi nam, że nie. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że Bóg wyrzuca te narody, które były niewierne z ziemi, daje ją w dziedzictwo Izraelowi. A Księga Przypowieści w rozdziale 13, w wersecie 22, mówi nam: dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Słuchajcie, to jest metoda Bożego działania. Niesprawiedliwi mogą się szybciej rozwijać, mogą szybciej dochodzić do mistrzostwa w różnych dziedzinach, ale oni tą chwałę stracą. Po prostu będąc niewiernymi, ta chwała nie ma prawa u nich przetrwać. Ta chwała zostanie im zabrana i dana wiernym potomkom, potomkom wiernych. Z czasem to chrześcijanie będą przodować w różnych dziedzinach i będą mieli trwałą chwałę, tak? Przykład Chrystusa powinien nam wystarczyć. Przykład Chrystusa powinien nam wystarczyć, właśnie wytrwałość. Przykład Dawida powinien nam wystarczyć, wytrwałość. krok po kroku. Nie? To nie był Saul, który od razu wszedł na tron i co się z nim stało. Tak? Jak szybko stracił tą chwałę. Tak zatem, drodzy, Adwent przypomina nam, myślę, pośród wielu różnych innych rzeczy, bo to jest wielowątkowe opowiadanie, ale pośród wielu różnych rzeczy Adwent przypomina nam, że nasze chrześcijaństwo jest właśnie powiązane z tym dziwnym bohaterstwem. Z tym dziwnym bohaterstwem. Z tym takim zwykłym. Nie klasycznym, ale zwykłym bohaterstwem. Nie chodzi o bycie najbardziej zadziornym, o bycie najbardziej silnym, o tym, żebyśmy byli Achillesami. Chodzi o to, żebyśmy byli wierni, systematyczni. Chodzi o to, żebyśmy systematycznie, wiernie wstawali do naszej pracy, żebyśmy systematycznie wykonywali to, co do nas należy w domu, w pracy, w naszych powołaniach. Chodzi o sumienność, chodzi o produktywność, chodzi o właśnie to wytwarzanie, żeby błogosławić innych, żeby dawać innym, żeby wspierać innych. I to jest też tak naprawdę gotowość w tej miłości do Chrystusa, w miłości do Jego Kościoła. To jest gotowość, żeby wtedy, kiedy trzeba, słuchajcie, tak jak Szamgar, kiedy trzeba stanąć w obronie oblubienicy Chrystusa, stanąć w obronie innych wiernych, stanąć w obronie tych, którzy wspólnie z nami wyznają wiarę w Chrystusa, albo tych, którzy od nas zależą, tak? którzy na nas polegają. Widzicie, Filistyni w tych opowiadaniach, Filistyni wykorzystują, oni są pasożytami. Oni wyciągają rękę po nie swoje, tak? Siłą zabierają produkty, produktywność innych ludzi. Bohaterowie raczej sami wytwarzają, sami produkują, aby móc dawać innym. Widzimy to właśnie wszystko w naszym Panu, którego przyjście pierwsze, ale też to drugie, teraz w tym czasie świętujemy. On jest tym naszym dziwnym, zwykłym bohaterem. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Chrystusa, za przykład wiary, za przykład wierności, przykład sumienności, przykład systematyczności. Prosimy Cię, byśmy też byli tacy w naszym domu, w naszej pracy, w naszych powołaniach. I dziękujemy, że możemy się radować zbawieniem w Nim. A też Cię prosimy, żeby to zbawienie było zbawieniem owocnym ze wszech miar w naszym życiu. Amen. Thank you.